Byron Bay to drogie, malowniczo położone miasto na wschodnim wybrzeżu Australii. Jedną z jego charakterystycznych atrakcji jest latarnia morska na cyplu, wznosząca się nad miastem. W roku 2019 z plaży pod tą latarnią zaginął młody podróżnik. Pomimo początkowych sugestii i podejrzeń, że mógł utonąć, sprawa okazała się być znacznie bardziej skomplikowana, gdy jego rodzinie udało się zalogować do jego mediów społecznościowych i do jego nawigacji i odkryć, jaką dokładnie drogę przebył w noc, gdy zaginął. Witam ponownie w Aneksie. Ja mam na imię Agnieszka, jeśli jeszcze się nie znamy, i wypuszczam nowe odcinki w każdą niedzielę na YouTube, a później w ciągu tygodnia również na innych platformach do słuchania podcastów. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, albo wystawicie mi ocenę w aplikacji, której używacie. Tydzień temu omawialiśmy głośną sprawę z Australii i powiedziałam wtedy, że musimy chyba częściej przenosić się na ten kontynent, bo miała tam miejsce wiele spraw, wiele zagadkowych spraw, o których nigdy wcześniej nie słyszałam. I właśnie czytając o sprawie Petera Falconio i Joanne Lees w poprzednim tygodniu, natrafiłam na wzmiankę o dzisiejszej sprawie z roku 2019. Jest to historia zaginięcia 18-letniego chłopaka, która podobno w Australii była bardzo głośna, w Australii i w Belgii, mimo że ja osobiście dotychczas o niej nie słyszałam. Mam nadzieję, że dla wielu z Was to również będzie coś nowego. A zatem, tak jak zawsze, usiądźcie sobie wygodnie, weźcie sobie jakieś piciu i zapraszam. Pochodzący z Belgii, 18-letni Theo Hayes, podobnie jak bohaterowie poprzedniego odcinka, Peter i Joanne, zdobył wizę Working Holiday i wyjechał do Australii, aby spędzić tam niecały rok. Tak samo jak oni, miał zamiar podróżować po tym kraju i pracować dorywczo. Dopiero co skończył liceum i to miał być tak zwany jego gap year, czyli taka przerwa pomiędzy liceum a studiami, bo od jesieni roku 2019 miał zacząć studiować inżynierię w Brukseli. Ten 18-latek nie jechał jednak do tego zupełnie obcego mu kraju sam, bo miał tam sporo rodziny. Gdy przyleciał do Australii, przyleciał do Melbourne, dokładnie 18 listopada 2018 roku. I na początku zamieszkał u swojego chrzestnego, imieniem John Phil, w skrócie JP, i jego żony. Później pracował przez kilka miesięcy w Brisbane, wynajmując mieszkanie na spółkę ze swoją kuzynką, która przyjechała do Australii na tej samej wizie. Mieszkał tam też jego starszy, przyrodni brat. Theo nie był więc sam. Gdyby tylko potrzebował, miał zawsząd pomoc i wsparcie. Poza tym wiem, że mieszkał tam i spędzał czas głównie ze swoją rodziną, ponieważ chciał też zobaczyć kawałek Australii, jeździł również po niej samodzielnie, głównie autobusami. I obiecał przy tym swojej rodzinie, że podczas tych samodzielnych wypraw będzie ostrożny. Ktoś może powiedzieć, że 18-latek po raz pierwszy gdzieś tam wypuszczany sam w świat będzie cieszył się z braku nadzoru i będzie przesadzał, imprezował i wpadał w kłopoty. Ale Theo według jego rodziny, znajomych, bliskich był z natury bardzo ostrożny i bliżej mu było zdecydowanie do takiego spokojnego usposobienia. Był bardziej takim wyciszonym chłopakiem. Bliżej mu było do tego niż do jakiegoś takiego towarzyskiego imprezowicza czy poszukiwacza przygód. Bo tak backpackerzy, tak są w Australii zwykle nazywani, ci, którzy przyjeżdżają do Australii, aby tam pracować i jeździć z plecakiem po całym kraju, tak są często kojarzeni. Nie znaczy to oczywiście, że to był jakimś bardzo zamkniętym w sobie chłopakiem, bo jak zaraz zobaczymy w tej historii, nawiązuje znajomości czy wychodzi do baru, ale jednocześnie jego rodzina miała takie poczucie, że mogą mu ufać, że jest rozsądny i można na nim polegać. Theo spędził około 6 miesięcy w Australii. Przez jakiś czas był właśnie ze swoim wujkiem, później kuzynką, przez jakiś czas pracował. Tu i ówdzie pojechał na wycieczki, dojechał nawet do Darwin na północ. I na początku lata, czy w Australii zimy, w czerwcu, miał nadejść czas powrotu do domu. Theo teoretycznie mógł zostać kilka miesięcy dłużej, jego wiza pozwalała mu zostać tam do listopada, a na studia szedł dopiero od jesieni, ale ten kierunek, który sobie wybrał, wymagał podejścia do egzaminu. do którego miał podejść w lipcu, więc do tego czasu musiał oczywiście wrócić do domu. Jak powiedział kilku znajomym, bardzo cieszył się na powrót do domu. Podobało mu się w Australii, świetnie się tam bawił, ale również tęsknił się za swoją rodziną i przyjaciółmi, których tam miał, i był podekscytowany na nowy rozdział w życiu, na pójście na studia. Było teraz koniec maja, początek czerwca. To był ten ostatni czas, ostatnia okazja, jeżeli chciał coś jeszcze zobaczyć, zdobyć w Australii. To była ta ostatnia okazja, aby to zdobyć. I Theo zdecydował, że chciałby zobaczyć trochę lepiej wschodnie wybrzeże Australii. 29 maja, jesteśmy w roku 2019 teraz, przyjechał autobusem do miejscowości Byron Bay. To jest nieduże, bardzo ładnie położone miasteczko, na południe od Brisbane. Małe, liczy sobie trochę ponad 10 tysięcy mieszkańców. Słynie z pięknych plaż, świetnych fal do surfowania i wysokich skalnych klifów. Oraz słynnej, ładnie położonej latarni morskiej. Miasto właśnie bardzo popularne wśród backpackerów, turystów. W sezonie zwykle liczba turystów przewyższa liczbę mieszkańców. Ma taki zdecydowanie hipisowski klimat. Dużo osób tam przyjeżdża biwakować, imprezować na plaży. Ale jest to też miejscowość popularna wśród aktorów, celebrytów. Między innymi aktor Chris Hemsworth ma tam dom. Pod niektórymi względami Byron Bay trochę przypomina mi Los Angeles, tylko że znacznie mniejsze, bo jest to miejscowość nad oceanem, idealna do surfingu. W drogich willach mieszka tam sporo znanych celebrytów. Przez to też ceny nieruchomości są jedne z najdroższych w kraju. Wiele źródeł mówi nawet, że Byron Bay jest najdroższym miastem w Australii, droższym niż Sydney, Melbourne czy Brisbane. I ceny nieruchomości ciągną ze sobą jeszcze jedną rzecz, sporą bezdomność, co ułatwia też łagodny klimat, podobnie właśnie jak w przypadku Los Angeles. Na dodatek, do tego jeszcze wrócimy, w Byron Bay jest dosyć spory problem narkotykowy, ale nie ma żadnych powodów przypuszczać, że to po to Theo tam przyjechał. Było to po prostu kolejne miasteczko na jego liście miejsc do zobaczenia. Przyjechał tam 29 maja, to była środa, i zameldował się w hostelu o nazwie Wake Up Hostel, który znajduje się trochę na zewnątrz, poza centrum miasta. Zameldował się we środę, miał zostać tam do poniedziałku, po czym miał pojechać autobusem do Sydney, a stamtąd za kilka dni dalej do Melbourne, bo stamtąd miał już zaplanowany wylot do Belgii z przesiadką w Bangkoku. Na wszystkie autobusy miał też już zakupione bilety. I tak upływa kilka dni. Na początku czerwca jego mama, która mieszka w Brukseli, zdała sobie sprawę, że nagle jej syn przestał odpisywać jej na wiadomości. A przecież zbliżał się czas powrotu do domu. Mieli dużo do omówienia. To, co zmartwiło ją najbardziej jednak, to nie tylko to, że jej nie odpisywał. Zobaczyła, że na żadnych ze swoich social mediów, na Messengerze czy na WhatsAppie, gdzie rozmawiali, nie był aktywny od kilku dni. Bo zwykle właśnie, gdy wchodzimy w konwersację z kimś, to zawsze gdzieś tam na górze jest napisane, że dana osoba była aktywna godzinę temu, dzień temu i tak dalej. W jego wypadku wszystkie aplikacje pokazywały, że Theo nie logował się do nich już od kilku dni. To oczywiście zmartwiło ją bardzo. Napisała więc do jego ojca chrzestnego, do JP, jak i również do jego kuzynki, która była w Australii. I okazało się, że i oni stracili z nim kontakt. Zdarzyło się już wcześniej, że gdy podróżował po odludziach Australii, zwłaszcza właśnie gdy pojechał na północ do Darwin, to przez dłuższy czas nie miał po prostu zasięgu. Ale zawsze, gdy dojechał do hostelu, miał połączenie z internetem, zawsze dawał im znać chociażby krótką wiadomością, że wszystko w porządku. Albo nawet gdyby sobie zapomniał, to wiedzieli, że był na przykład aktywny na WhatsAppie i że wszystko w porządku. A tutaj zupełne milczenie. To nie miało jeszcze miejsca. I to milczenie przedłużało się. Jego kuzynka wiedziała o jego planach, wiedziała, że 3 czerwca Theo miał pojechać autobusem do Sydney, a następnie do Melbourne, więc teoretycznie powinien już wtedy być w tej części Australii, gdzie zasięg nie jest problemem. Miał być w tej cywilizowanej, powiedzmy, części Australii. W końcu, nie wiedząc co robić, jego chrzestny JP 6 czerwca zgłosił jego zaginięcie na policję. Powoli udało im się ustalić, gdzie Theo był, gdy miał z nimi kontakt po raz ostatni, gdzie był, co robił. ustalili, w jakim hostelu się zameldował i skontaktowali się z nim. I tam nie usłyszeli żadnych dobrych wiadomości. Miał się wymeldować w poniedziałek, 3 czerwca, ale tamtego dnia obsługa znalazła wszystkie jego rzeczy, w tym jego paszport, w jego pokoju, a po nim samym nie było śladu. Martwiąc się o niego, obsługa hostelu również powiadomiła policję, o czym rodzina jeszcze w tamtym momencie nie wiedziała. Później ustalili też, że nigdy nie wsiadł na pokład żadnego z autobusów, na które wcześniej wykupił bilety. A jego ostatnia transakcja na koncie w banku, jak udało się ustalić jego wujkowi, pojawiła się na koncie 31 maja. Wtedy Theo zapłacił za coś w hostelu w Byron Bay, w tym, którym się zatrzymał, a później w barze w centrum miasta. I potem cisza. Jego ostatnie wysłane wiadomości, ostatnia aktywność wskazywała na to, że odpisywał znajomym i rodzinie krótko po północy 1 czerwca w sobotę, a więc kilka godzin po tym, gdy dokonał tych zakupów. Wybiegam trochę w przeszłość, ale nie muszę chyba dodawać, że również nie wsiadł na pokład samolotu, który miał zabrać go z powrotem do domu w czerwcu. Theo Hayes przepadł gdzieś w nocy z 31 maja na 1 czerwca. Jego rodzina nie odkryła tego od razu, ale z czasem udało im się uzbierać bardzo dużo informacji na temat tego, gdzie i kiedy Theo zniknął. A to dzięki temu między innymi, że w swoim telefonie miał i używał aplikację Google Maps między innymi, używał nawigacji. I na początku jego rodzina sądziła, że policji uda się bardzo prędko uzyskać dostęp do wszystkich jego social mediów, do jego WhatsAppa, Facebooka, e-maila, właśnie jego konta Google, w nadziei, że tam może znajdą jakieś informacje, tam wyjaśni się, co Theo planował, gdzie planował jechać, z kim planował się spotkać na przykład. I byli rozczarowani, bo australijska policja z powodu różnych ograniczeń dotyczących prywatności i ochrony danych nie mogła szybko i prosto uzyskać dostępu do tych informacji. Mimo że ostatnio czytałam, że Google ma jakiś specjalny protokół, jakąś zasadę, kiedy właśnie udostępniają wszystko w ciągu 24 godzin, jeżeli dochodzi do sytuacji, kiedy ktoś zaginął, czy jest w jakiś sposób w niebezpieczeństwie. Jego rodzina więc wzięła to wszystko na siebie. Udało im się rozgryźć jedno z haseł. Odkryli, że hasło do jego e-maila było takie same jak do ich domowego komputera. Na jego e-mailu nie znaleźli niczego wartościowego, ale dzięki temu, że go mieli, teraz udało im się zdecydować hasło do Facebooka, więc i dostać się do Facebooka i tak dalej poleciało. Zaraz mieli dostęp do wszystkich jego mediów społecznościowych. I co najważniejsze, do jego logowań w Google Maps i do trasy, jaką przeszedł, mimo że fizycznie nie mieli jego telefonu. I dzięki temu wszystkiemu teraz możemy całkiem dobrze odtworzyć ostatni dzień. Nie wiem, czy mogę powiedzieć życia Theo, na pewno ostatni dzień, kiedy wszystko było w porządku. I był to piątek, 31 maja, a więc 2 dni po tym, gdy przyjechał do Byron Bay. Tamtego dnia Theo wziął udział w grillu organizowanym w hostelu, w którym się zatrzymał. W tym hostelu poznał innego backpackera, Antoana, który tak się złożyło również był Belgiem, również pochodził z Brukseli. Więc Theo na pewno poczuł się dobrze. Na pewno ucieszyło go, że spotkał Tadaka, który jeszcze mieszka w tym samym mieście co on. Także tamtego wieczoru w hostelu był grill. Theo i Antoine nawet pojechali do miasta, aby kupić wino dla wszystkich. Możemy zakładać, że w czasie tego posiłku wypił 1 czy 2 kieliszki wina. Nikt chyba nie wie i nie pamięta, ile mógł dokładnie wypić, bo potem pojawią się zarzuty, że Theo był pijany, ale nie jest to do końca pewne. Po tym grillu Antoine, Theo i kilku innych mieszkańców hostelu siadają do hostelowego autobusu i jadą do centrum Byron Bay. Idą do takiego klubu, baru popularnego w tym mieście wśród młodych backpackerów, młodych ludzi. Klub nazywa się Cheeky Monkeys. Znowu powiązanie ze sprawą z poprzedniego odcinka, bo tam był taki moment, kiedy Joanne Lees pojawiła się na konferencji prasowej w podkoszulku z napisem Cheeky Monkey. Nie wiedziałam o tym. Okazuje się, że jest to takie powiedzenie dosyć popularne w Australii. I Cheeky Monkey to jest właśnie taka, nie wiem, złośliwa małpka, upierdliwa małpka. ale na taki uroczy, słodki sposób, taki urwis na przykład, coś w tym stylu. Także jadą do tego klubu. Docierają tam gdzieś po godzinie 21. Według relacji tych znajomych, jak i jego transakcji na koncie, Theo kupił i wypił tego wieczoru dwa piwa w tym klubie. W tym klubie było trochę kamer, więc niektóre uchwyciły go. Również mamy zeznanie znajomych, którzy byli tamtego dnia z nim w tym barze. Theo dobrze się bawił. Na początku siedział przy stoliku i grał w jakąś grę z Antoinem i kilkoma innymi osobami. W pewnym momencie jednak Theo i Antoine rozdzielili się. Każdy z nich zaczął rozmawiać z jakąś inną grupą znajomych. Antoine tam poznał jakąś dziewczynę. Oczywiście ci panowie nie mieli powodu, aby jakoś szczególnie trzymać się razem. Poznali się dopiero tego dnia. Nie byli przyjaciółmi, po prostu przyszli tam razem. Ale oczywiście żaden z nich nie miał jakiegoś wyjątkowego obowiązku, aby, nie wiem, się nawzajem pilnować czy spędzić ten czas razem. Obaj panowie więc bawią się, tańczą z dziewczynami, rozmawiają z różnymi ludźmi. I Theo prawdopodobnie jest może lekko wstawiony, jest wesoły, wypił, załóżmy, łącznie ze 4-5 drinków może tego wieczoru. Jednak po godzinie 23 został poproszony przez ochronę tego klubu o opuszczenie lokalu, ponieważ według nich był zbyt pijany. Niektórzy trochę tego nie rozumieją, ponieważ z nagrań, z relacji widać wyraźnie, że Theo nie jest tak pijany, żeby chwiał się na nogach, czy miał zaraz zacząć żygać po podłodze i odlecieć, czy coś w tym stylu. Zwłaszcza, że to był bar, klub. Zwykle większa część gości jest w takim klubie, w takim miejscu, mniej czy bardziej wstawiona. Ale okazuje się, że to podobno było bardzo typowe dla tego klubu, jak i może też dla innych klubów w Australii, z tego co słyszałam w kilku podcastach. Wiele klubów przestrzega tam takiej polityki, że jakby nie czekają do momentu, aż ktoś się, nie wiem, zaleje w trupa, czy zrobi jakąś awanturę, czy zacznie sprawiać problemy. A ochrona już zanim coś się wydarzy, często właśnie patrzy po wszystkich gościach i typuje tych, którzy wyglądają, jakby mogli zacząć sprawiać problemy, którzy w jakimś stopniu im się nie podobają. To oczywiście jest takie trochę zależne trochę od ochroniarza i od jego humoru i od tego, kto mu się spodoba, a kto nie. Ale stali bywalcy w tym klubie, czy mieszkańcy Byron Bay, zgłosili, że takie coś ma miejsce w tym klubie praktycznie każdej nocy. Każdej nocy kilka osób jest wypraszanych. I zdaje się, że tamtego dnia po prostu padło na Theo, który również jak później ten ochroniarz, którego stamtąd wyrzucił, zeznał, wyszedł z nim zupełnie grzecznie, nie stawiał oporu. Gdy powiedzieli mu, że musi wyjść, to wyszedł. Nawet chyba był właśnie trochę zdezorientowany i nie do końca rozumiał, dlaczego jest wypraszany, ale nie stawiał oporu. Tak więc Theo teraz po 23 zostaje wyrzucony z baru i rusza przed siebie. Został rozdzielony z nowymi znajomymi z hostelu. Ci oczywiście nie uzgodnili, że wrócą razem ani nic w tym rodzaju. Poznali się w końcu dopiero tego dnia. Antoine później po powrocie napisze wiadomość do Theo, gdy zobaczy, że nie ma go w hostelu, czy wszystko w porządku, ale nigdy już nie otrzymał od niego wiadomości zwrotnej. A następnego dnia Antoine również miał dzień wymeldowania się, bo ruszał dalej w drogę, więc uznał, że był to tylko jakiś przelotny kolega, przelotna znajomość jednego dnia i możliwe już nigdy więcej się nie spotkają. Później okaże się, że Antoine właśnie ponieważ wyjechał z Byron Bay następnego dnia, nawet nie dowiedział się o zniknięciu Theo. Dowiedział się o tym dopiero po powrocie do Belgii, gdy jego rodzinie Theo udało się z nim skontaktować. Rodzina Theo też długo nie mogła się pogodzić z tym, że to akurat on został wyproszony, że padło na niego i też nie mogli tak do końca tej decyzji zrozumieć. Pewnie nigdy nie przestaną się zastanawiać, czy to wszystko nie miałoby miejsca, gdyby Theo został w barze tamtej nocy i na przykład razem z jakimiś znajomymi wrócił do hostelu. Bodajże właśnie też jego ojciec chrzestny trochę skrytykował tę politykę baru i powiedział, że wybieranie tak młodych osób w klubie i wyrzucanie ich w środku nocy na ulicę, rozdzielanie ich ze znajomymi w momencie, gdy oni może mają na przykład wcześniej jakoś uzgodnione, że wrócą z kimś razem do domu, ktoś ma ich zawieźć do domu czy coś w tym rodzaju, stawia te młode osoby w trochę niebezpiecznej sytuacji. W szczególności, jeżeli faktycznie padnie na kogoś, kto jest zbyt pijany, to co, po prostu wyrzucą taką osobę na ulicę i nie przejmują się tym, co się z nią dalej stanie i docierają ją ze znajomymi, z którymi może mieli się nawzajem pilnować na przykład. Powiedział też, pamiętam, że co jeżeli na przykład w taki sposób waliliby pijaną dziewczynę na ulicę bez żadnej pomocy, rozdzielili ją od jej znajomych i co, w takim razie w ogóle nie przejmują się jej losem? Ale wracając do obiegu wydarzeń. Tio rusza przed siebie. Został nagrany przez kilka kamer na ulicy. Widzimy na tych nagraniach, że idzie patrząc w telefon. Teraz się okazuje, że wyszukał wtedy trasę do hostelu. Także najwyraźniej Tio planuje w tym momencie skończyć swoją zabawę, swoją noc i iść spać. Ale z jakiegoś powodu nie idzie tą najkrótszą, wyznaczoną trasą do hostelu. Wychodząc z Cheeky Monkey, aby dojść do hostelu, musiałby skierować się najpierw na północ, potem w lewo. Ale on zamiast właśnie kierować się w lewo, idzie przed siebie. Idzie bardziej na północ, w kierunku jednej z plaż. Przy tej samej plaży znajdował się jego hostel, więc możliwe, że chciał trochę przejść się może naokoło, przejść się ładniejszą trasą, zamiast iść przez miasto, po prostu przejść się plażą na przykład. Albo przynajmniej tak niektórzy przepuszczają. Idzie więc, zdaje się, najpierw w kierunku plaży. I tam po drodze mija taki nieduży park. To jest taki nieduży park, tam są jakieś korty tenisowe, boisko do gry w krykieta. I tutaj pojawia się pierwsza zagadka tej sprawy. Bo jak pokazuje jego telefon, Tio zatrzymuje się tam na chwilę, dokładnie na 7 minut według Google Maps. I stoi tam mniej więcej w jednym miejscu. Na jego telefonie jednak nie ma żadnej aktywności, nie używa go. Czyli nie wiem, nie zatrzymuje się na przykład, aby zmienić coś w nawigacji, przyjrzeć się mapie jeszcze raz, bo może wydało mu się, że źle idzie. Nie zatrzymuje się, aby zadzwonić, czy odebrać telefon, albo napisać wiadomość. Cokolwiek robi, nie korzysta ze swojego telefonu. Dlaczego miałby stać w ciemnym parku w nocy? Tutaj nazywa się podejrzenie, że Tio mógł rozmawiać z kimś w tym momencie. Że kogoś spotkał w tym parku. Kogoś, kogo znał, albo nie. Warto też zwrócić uwagę, że to miejsce uważane jest za może trochę niebezpieczne po zmroku. W tym parku wokół niego zwykle nocują ludzie w namiotach, ludzie, którzy są albo bezdomni, albo też właśnie są to może bardziej tacy trochę hipisi, którzy często nie mają jednego stałego miejsca zamieszkania, tylko przenoszą się z miejsca na miejsce, bo Byron Bay właśnie również takie osoby przyciąga, ma taki trochę hipisowski klimat, styl. I w wielu źródłach można też znaleźć taką sugestię, że to właśnie do tego miejsca należy się udać, jeżeli chcemy kupić marihuanę albo coś mocniejszego. Bo według niektórych tak to właśnie trochę wygląda. 7 minut, krótka rozmowa z kimś, wymiana, po czym Tio, zdaje się, rusza dalej. Ale teraz zupełnie zmienia swoją trasę. Wcześniej, okej, nie szedł prosto do swojego hostelu, ale właśnie hostel wyszukał w nawigacji i szedł nie najkrótszą drogą, ale wciąż poruszał się tak, jakby miał zamiar wrócić do swojego hostelu, po prostu naokoło. A teraz idzie w zupełnie przeciwnym kierunku. Idzie mniejszymi uliczkami, wchodzi w taką typową dzielnicę mieszkalną, są tam głównie domy jednorodzinne. I tymi mniejszymi uliczkami dociera do wejścia, jednego z wejść, do małego parku narodowego Araqual. Jest to takie pasmo lasu, taki gęsty busz, który oddziela tę część miasta od kolejnej plaży. Nie jest to ta sama plaża, przy której znajduje się jego hostel. Tamto jest bardziej na północy miasta, teraz jesteśmy na zachodzie. Te dwie plaże oddziela właśnie ten cypel, gdzie znajduje się latarnia. I Tio wchodzi do tego parku, wchodzi na szlak. Nie jest to jednak główne wejście do parku, a raczej jedno z bocznych. Nie jest to również najbardziej oczywista droga, aby dostać się ani do tego parku, ani na plażę, która się za nim znajduje. I jak też się okazuje, Tio nie używa w tym momencie Google Maps, aby właśnie tam dojść. Nie szuka w żadnym momencie w nawigacji, jak się tam dostać. Idzie tym razem zupełnie bez nawigacji, jakby dobrze wiedział, dokąd zmierza. Ale z tego, co wiemy, nigdy tam nie był. Jego logowania z poprzednich dni nie pokazują, aby pojawił się wcześniej w tamtym miejscu, a przecież był w tym mieście zupełnie nowy, więc nie znał go dobrze. I tutaj wszyscy zdają się być zdania, że w tym momencie Tio nie jest sam, że ktoś go prowadzi w tamto miejsce. Bo tylko właśnie ktoś, kto jest takim bardziej lokalsem, zna to miasto trochę lepiej, czy spędził tam trochę więcej czasu, mógł znać to wejście i znać tę trasę, tę drogę. Albo ewentualnie Tio jest z drugą osobą, która również używa nawigacji I to ona ich prowadzi, to ona wyszukała tę trasę w telefonie, a nie Tio. Wiem, możecie teraz myśleć, że skąd wiemy, że na pewno on idzie tą trasą. Co jeżeli ktoś go na przykład napadł w tym parku i ukradł mu telefon i teraz ucieka tędy z tym jego telefonem. To też były moje myśli na początku. Skąd wiemy, że to on? Wiemy tylko, że to jego telefon. Ale po kolei, bo zaraz pojawi się sporo niezbitych dowodów, że Tio faktycznie szedł tą trasą. Nie tylko jego telefon, ale też on. I teraz Tio wchodzi na ten szlak, szlak zwany Milne, Milne Track, i przechodzi nim przez park. I mówiąc park, to nie jest, nie wiem, jakiś park, gdzie możemy sobie spacerować oświetloną alejką w takim miejskim parku czy coś w tym rodzaju. To jest praktycznie dżungla. Mały szlak prowadzący przez dżunglę. Na YouTube jest dokument zrobiony przez 60 Minutes, w którym dziennikarka razem z detektywem przechodzą tą trasą. Przechodzą nią w ciągu dnia, jak i po zmroku. I zwłaszcza właśnie w nocy widać, że to nie jest szlak, na który tak o tak dobrowolnie weszlibyśmy, gdybyśmy na przykład wieczorem poszli na spacer. Jest nieoświetlony, jest to gęsta dżungla, nie ma tam żadnych alejek. Raczej mało kto tymi szlakami w nocy chodzi. Tio jednak to robi, mając przy sobie prawdopodobnie jedynie latarkę w swoim telefonie. I na dodatek idzie tym szlakiem bardzo szybko. Przemierza go może nie biegiem, ale prawie. W pewnym momencie idąc dżunglą zatrzymuje się w jednym miejscu na około 5 minut, po czym rusza dalej. I co ciekawe, idąc, mimo że nie wyszukał trasy, nie wyszukał tej trasy w swoim telefonie, to musiał patrzeć na Google Maps, bo kilka razy wyszukał kierunek do swojego hostelu. Powinien był wiedzieć, że się od niego oddalał w tamtym momencie i mieć pojęcie, gdzie jest. Możliwe, że po prostu sprawdzał, gdzie jest, w odniesieniu do hostelu, aby potem na przykład wiedzieć, jak wrócić. Późniejsze poszukiwania, zorganizowane przez wolontariuszy, przyniosły jeden z pierwszych dowodów, że to Tio szedł tym szlakiem, a nie na przykład ktoś, kto ukradł jego telefon. Bo tuż obok szlaku, w krzakach, znaleźli jego czarną czapkę z daszkiem, którą miał wtedy na sobie. Widać ją na nagraniach, widać ją na wielu jego zdjęciach. Czarna czy taka ciemno-szara czapka z dużym nadrukiem pumy z przodu. Musiała spaść mu z głowy w którymś momencie. Jednak z jakiegoś niejasnego powodu Tio nie zatrzymał się, aby ją podnieść. Co znów jego rodzina uważa za bardzo dziwne, bo Tio nie tylko bardzo lubił tę czapkę, on wręcz w tamtym czasie potrzebował mieć czapkę z daszkiem na głowie praktycznie cały czas. Ponieważ dawno nie był u fryzjera, urosły mu dosyć długie włosy, które mu przeszkadzały, spadały mu na twarz i praktycznie cały czas nosił czapkę, aby utrzymać je w miejscu. To znów wygląda trochę tak, jakby Tio może uciekał przed czymś albo bał się być w tej dżungli i pędził przez nią prawie biegiem i gdy czapka spadła mu z głowy, nawet nie przejmował się tym, aby się zatrzymać i po nią wrócić. Wyobrażam sobie, że przejście właśnie przez taką dżunglę w nocy w Australii to takie nieprzyjemne uczucie. Osobiście bałabym się pająków, węży i różnych innych rzeczy, które, nie wiem, mogą mi tam nagle spaść na głowę w tej dżungli. Jeżeli to był powód, dla którego on tak pędził przez tę dżunglę, to nie dziwię się. Chociaż z drugiej strony wiemy, że był ten moment, kiedy zatrzymał się na kilka minut, po czym ruszył dalej. Więc znów, kto wie, o co chodziło. Stamtąd w końcu wychodzi z dżungli i kieruje się na brzeg. Na plażę, ta plaża tam nazywa się Tallow Beach, i idzie wzdłuż tej plaży. Idzie w kierunku klifu, gdzie znajduje się właśnie ta wizytówka Byron Bay, latarnia morska. Jednak z tamtej strony nie da się dostać do latarni, bo z tamtej strony to zbocze jest zbyt strome. Jest to praktycznie skalny klif. Podobno dałoby się tam jakoś na to wspiąć, ale raczej nikt w ten sposób tam nie wchodzi. Wszyscy podchodzą czy podjeżdżają do latarni z drugiej strony, ze strony, do której prowadzi od niej asfaltowa droga. Nie wiadomo, czy Tio wiedział o tym i zdawał sobie sprawę w tamtym momencie, że stamtąd do tej latarni nie dojdzie. Tam Tio, zdaje się, trochę się kręci w różne strony. Na chwilę wchodzi znowu do dżungli w innym miejscu, kilkanaście metrów do środka. Zostaje tam na jakiś czas, po czym wraca. To wygląda prawie jakby to była jakaś przerwa na toaletę na przykład. Po czym wraca na plażę. Teraz jest na końcu tej plaży, w miejscu, które nazywa się Cozy Corner, przytulny kącik, przytulny zaułek, bo jest to właśnie taki trochę ślepy zaułek. Tutaj plaża się kończy i zaczyna się ten stromy klif, ten cypel z latarnią i nie da się nigdzie dalej dojść. Aby wrócić do miasta czy gdziekolwiek, trzeba właśnie cofnąć się i przejść tą drogą, którą Tio właśnie nadszedł. W tym miejscu na plaży od czasu do czasu odbywają się różne imprezy, ogniska, często właśnie dla backpackerów, czy organizowane przez backpackerów. I podobno właśnie często odbywają się w piątki, a tamten dzień to był piątek. Ale wszystkie źródła mówią, że tamtej nocy żadnej imprezy tam nie było. Nie wiem, czy to jest coś, co zostało potwierdzone. Nie było żadnej dużej zorganizowanej imprezy na pewno. Bo czasem na przykład backpackerzy się organizują i ogłaszają gdzieś na grupach na Facebooku czy w innych miejscach, że tamtego dnia będzie tam impreza, czy będzie ognisko. Ale akurat na tamtą noc nic nie zostało zaplanowane. To nie znaczy, że nie było tam jakichś ludzi. W zasadzie nie wiemy, czy ktoś tam był, czy plaża była opustoszała. Ale to jest kolejna hipoteza. Tio przychodzi tam, ponieważ jest zły, że tak wcześnie wywalono go z klubu. Może chciałby jeszcze poimprezować i ktoś mu mówi, że na plaży, na Tallow Beach, czy w tym zaułku, właśnie odbywają się w piątki imprezy. I tłumaczy mu, jak tam dojść. Albo właśnie nawet Tio spotyka kogoś może w tym parku i ta osoba mówi mu, że tam chyba jest impreza. Idę właśnie sprawdzić, czy coś tam się dzieje ciekawego. Chcesz iść ze mną? No i tak właśnie lądują w tym miejscu. Z tym, że możliwe, że żadnej imprezy tam nie ma. I on w tamtym miejscu zostaje na jakiś czas. I tutaj właśnie pojawia się niezbity dowód, że to nie tylko jego telefon porusza się w tym kierunku, ale też on sam. Bo teraz wyciąga telefon i zaczyna odpisywać na wiadomości. I przed wami odpisuje na nie przez blisko godzinę. Pisze do swojej mamy, odpisuje koledze, koleżance, znajomym. Jak i nawet włącza YouTube'a i zaczyna oglądać swój ulubiony belgijski program komediowy. Wszystkie wiadomości, które wysłał, są również zupełnie typowe, normalne. Są to właśnie z reguły odpowiedzi na jakieś wcześniejsze konwersacje, na jakieś wcześniejsze wiadomości, które zostały do niego wysłane. Tutaj z kimś rozmawia o jakimś koncercie, tutaj o jakichś planach, czasem tylko odpisuje w kilku słowach, ale wszyscy powiedzą, że jest to zupełnie typowe. Normalnie prowadzona rozmowa, nie jest to żadne pożegnanie, nie ma w nich niczego wskazującego na to, że cokolwiek jest nie w porządku, czy że Tio jest w tarapatach. Bo raczej nie odpisywałby w taki sposób, gdyby nie czuł się bezpiecznie, czy gdyby na przykład zdał sobie sprawę, że się zgubił na przykład. Również wskazuje to na to, że nie wiem, nie doznał chyba jakiegoś załamania nerwowego i nie stracił, nie wiem, poczucia kontaktu z rzeczywistością. Bo też pojawiła się taka hipoteza, takie podejrzenie, że gdy był w Cheeky Monkey, że gdy był w tym klubie, to ktoś wrzucił mu coś do drinka. Czy też, że Tio może coś przyjął, wiednie czy bezwiednie. Ktoś na przykład dał mu tabletkę ecstasy, czy jakiś inny narkotyk, po czym może zanim on nawet zaczął działać, Tio został wyrzucony z klubu i później w czasie drogi do domu może doświadczył halucynacji, czy poczuł się do tego stopnia zdezorientowany, że właśnie odszedł zupełnie w przeciwnym kierunku i teraz może odnalazł się na tej plaży, nie miał zupełnie pojęcia, gdzie jest. To zdaje się tutaj zupełnie nie pasować i te wiadomości i fakt, że ogląda YouTube'a, zdają się to wszystko wykluczać. Wszystkie jego odpowiedzi, konwersacje są spójne, nie ma w nich żadnych, nie wiem, pomieszanych literek i błędów, tak jak czasem można się spodziewać po kimś, kto na przykład wysyła wiadomość po pijanemu, pod wpływem alkoholu czy jakichś innych używek. Tio zdaje się być zupełnie trzeźwy i przytomny. I mimo, że jest późno w nocy, a ta plaża nie jest oświetlona i w nocy jest tam dosyć ciemno i na dodatek tamtej nocy było chłodno, zdaje się, że on po prostu w tym momencie nie chciał jeszcze wracać do hostelu. Chciał wykorzystać swój czas tam jak najlepiej i po prostu spędza tam czas. Możliwe, że w czyimś towarzystwie. Natomiast to jest właśnie to, czego nie wiemy. Czy ktoś go tam zaprowadził? Czy spotkał w tamtym miejscu jakichś ludzi, do których może się przyłączył? Czy o tak po prostu siedzi tam sobie sam? Bo Tio tam zdaje się z przerwami na spokojnie przez następne 40 do 50 minut pomiędzy północą a pierwszą w nocy używa swojego telefonu. Właśnie na chwilę włącza ten belgijski program komediowy. I to też jest ciekawe, bo to nie było tak, że on, nie wiem, oglądał ten program przez powiedzmy tam nie wiem, ile odcinek mógł trwać, 20-30 minut, a jedynie włączył taki krótszy zwiastun, trwający tam kilka minut. I to, zdaje się, też ma znaczenie. No bo jeżeli byłby tam sam, no to faktycznie mógłby obejrzeć coś, co trwa powiedzmy pół godziny. Ale jeżeli jest w czyimś towarzystwie, no to z reguły przy tej osobie od tak, nie wiem, nie włączymy sobie serialu i nie zaczniemy go oglądać, zupełnie ignorując tę drugą osobę. Niektórzy więc sądzą, że może włączył ten zwiastun, ten serial, aby komuś go pokazać, polecić. Program jest belgijski, w języku francuskim. Czyżby więc Theo spotkał na swojej drodze rodaka albo kogoś mówiącego po francusku i chciał tej osobie właśnie ten program polecić? A może właśnie był tam sam, albo został sam na kilka minut, bo na przykład osoba, z którą był, oddaliła się na kilka minut, aby, nie wiem, pójść do toalety. I Theo chciał sobie tak wypełnić ten czas. Z Theo jednak zdaje się być wszystko w porządku gdzieś do godziny pierwszej, bo dokładnie o 1:02 wysyła ostatnią wiadomość do jednego ze swoich przyjaciół. I znów jest to zupełnie zwyczajna wiadomość w odpowiedzi na to, jak jest w Byron Bay. Po tym jego telefon przestaje być używany i przestaje się też poruszać. W tamtym momencie, jak odkryto, ktoś włączył w tym telefonie tak zwany sleep mode, czy taką opcję nie przeszkadzać, jak i został w tym telefonie wyłączony GPS. Nie jestem pewna, czy ustalono to na 100%, ale zdaje się, że GPS został wyłączony automatycznie, co często robi się po to, aby oszczędzić baterię. Jego znajomi i kuzyni powiedzą, że Theo faktycznie w przeszłości właśnie, gdy rozładowywał mu się telefon i nie mógł go podładować, właśnie na przykład wyłączał przekazywanie danych, czy wyłączał wszystkie aplikacje działające w tle, aby te baterie może trochę dłużej zaoszczędzić. Ale nie jest to ostatni raz, kiedy jego telefon jest aktywny. Bo teraz faktycznie nie ma żadnej aktywności przez kolejne godziny, ale ta opcja nie przeszkadzać, zostaje wyłączona dokładnie o 6:17 rano. Jednak GPS, opcja lokalizacji, zdaje się być dalej wyłączona, bo w tym momencie nie mamy jego dokładnej lokalizacji, ale policja ustaliła, że jego telefon dalej łączył się z wieżą, dalej wysyłał sygnał z tej samej okolicy, z okolic latarni, prawdopodobnie z tej plaży, gdzie wcześniej był. A zatem jego telefon dalej tam jest, dalej wysyła sygnał. Nie ma już jednak na nim w tym momencie żadnej aktywności, ale dalej jest w tym miejscu. I wysyłał ten sygnał przez kolejnych kilka dobrych godzin. Łącznie był aktywny przez 12 godzin od czasu wysłania ostatniej wiadomości, w zasadzie ponad 12 godzin, bo telefon wysyłał sygnał do godziny 13:42, czyli do popołudnia. Nie mamy żadnych informacji o tym, aby w tamtym momencie się poruszał, ale dalej gdzieś był w tej okolicy. Po czym zamilkł, został wyłączony czy zniszczony. I tutaj oczywiście od razu nasunęła się taka sugestia, i to też była pierwsza teoria policji, której też później długo się trzymali, że po pierwszej w nocy Theo mógł wpaść na pomysł, aby na przykład podejść pod te latarnie, albo wrócić do miasta i wrócić do hostelu, ale trochę krótszą drogą, przedzierając się przez krzaki i przez to wzgórze, te klify, które się tam znajdowały. I że strzeliło mu do głowy, aby właśnie wspiąć się na te klify i że może z nich spadł i utonął. A w tamtym miejscu fale i prądy bywają tak silne, że było dosyć prawdopodobne, że jego ciało nie zostałoby wyrzucone na brzeg, a zabrane przez ocean i możliwie nigdy nie zostanie znalezione. Więc oczywiście wszystkie klify, cały park wokół plaży, cała ta okolica, wszystko zostało bardzo dokładnie przeszukane, wielokrotnie. Najpierw przez policję, później przez wolontariuszy, bo rodzinie Theo udało się zdobyć całkiem spore zainteresowanie jego sprawą, właśnie publikując informacje o nim na social mediach, na grupach dla backpackerów Australii, wśród mieszkańców Byron Bay, i pojawiło się sporo osób, które nawet nie znały osobiście Theo, ale chciały pomóc. Wykorzystano też drony, w szczególności właśnie do sprawdzenia różnych trudno dostępnych, niewidocznych miejsc na tych klifach. Na wypadek, gdyby on faktycznie gdzieś tam spadł, może utknął w miejscu trudno dostępnym, niewidocznym, ale nic. Sprowadzono też psy tropiące, ale dopiero 20 czerwca. Po takim czasie psom nie udało się niczego znaleźć. I teraz, co mogło przydarzyć się Theo? Bo oczywiście teorii jest tutaj sporo. Dwie opcje, które uważa się za bardzo mało możliwe i które w zasadzie zostały wykluczone, to to, że Theo uciekł i zaczął gdzieś nowe życie i na przykład ukrywa się gdzieś w Australii. Okoliczności zupełnie do tego nie pasują. Mało prawdopodobne również wydaje się samobójstwo. Wszyscy zdają się przychylać właśnie bardziej ku dwóm opcjom. Albo był to jakiś nieszczęśliwy wypadek, albo Tio zaginął czy zginął w wyniku jakiegoś przestępstwa. Jeżeli chodzi o wypadek, to o jednej możliwości już wspomniałam, że Tio przyszło z jakiegoś powodu do głowy, aby zacząć wspinać się na te klify, na te skały i spadł do wody. Ale tutaj znów na przykład odsyłam do tego dokumentu 60 Minutes Australia, bo oni tam pokazują, jak te klify wyglądają w nocy. Widać tam praktycznie tyle, co nic. Ciężko sobie wyobrazić, że ktokolwiek zdecydowałby się wspiąć na te skały w takim miejscu. Osobiście bardziej zgodziłabym się już z tym, że Tio na przykład przyszło do głowy, aby pójść popływać, zachciało mu się pływać. Że może fale okazały się być silniejsze tamtego dnia i nieszczęśliwie utonął. Prędzej potrafię sobie wyobrazić to, niż fakt, że wspinałby się na te skały po ciemku. Ale znów, jeszcze jedna rzecz. To była jedna z najchłodniejszych nocy w tamtym sezonie w Byron Bay. Temperatura spadła do jedynie 9 stopni. Trochę chłodno, aby pójść popływać, ale ludzie czasem pływają i w chłodniejszych temperaturach. To mogłoby wyjaśniać, do czego jego telefon, zdaje się, został na brzegu i wysyłał przez jakiś czas sygnał z tego samego miejsca. Pewnie nie poszedł pływać z telefonem, tylko telefon czy jakieś ubrania zostawiłby na brzegu. Ale znów, dlaczego te nie zostały na tym brzegu znalezione? Czy może ktoś tamtego dnia znalazł je i sobie przygadnął, a później słysząc o tym, co się stało, bał się zgłosić ze swoim znaleziskiem? Albo może wyjechał z Byron Bay, zanim o jego sprawie w ogóle zdobiło się głośno i nawet nie wie, jakie znaczenie ma to, co znalazł? Aha, no i właśnie, to też jest kolejny powód, do którego fakt, że Tio mógł na przykład wspiąć się na skały, wpaść do wody i utonąć. To, co tutaj też nie pasuje, to to, że w takim momencie, gdyby wpadł do wody, prawdopodobnie z telefonem w ręce czy w kieszeni, to ten telefon zamoczony przestałby działać w ciągu prawdopodobnie kilku minut. Tutaj wszyscy eksperci byli raczej zgodni, że gdyby telefon wpadł do wody, to nie wysyłałby sygnału przez kolejnych 12 godzin. Chyba że oczywiście on w jakiś sposób, nie wiem, powiedzmy, rozdzielił się ze swoim telefonem. Telefon wpadł gdzieś w jakąś szczelinę skalną, a Tio wpadł do wody. Jednak jedną z największych zagadek w tej sprawie pozostaje, po pierwsze, dlaczego on poszedł w tamto miejsce tamtej nocy i przede wszystkim, czy był tam sam. Czy ktoś go tam zaprowadził? Czy kogoś spotkał w tamtym miejscu? I jeżeli tak, to czy ta osoba zrobiła mu krzywdę? Czy ktoś jest odpowiedzialny za zabicie go albo uprowadzenie go? Albo może jest to trochę taka mieszanka tych dwóch rzeczy. To znaczy Tio tam z kimś był, ale ta osoba niekoniecznie zrobiła mu krzywdę, a na przykład doszło do jakiegoś wypadku. I teraz po wszystkim ta osoba po prostu boi się zgłosić ze swoją historią, bo boi się konsekwencji, albo boi się, że nikt jej nie uwierzy i zostanie oskarżona o zrobienie mu krzywdy, mimo że to był na przykład tylko wypadek. Albo też on faktycznie mógł tam pójść w czyimś towarzystwie, ktoś mógł go tam zaprowadzić, ale na przykład rozdzielił się z tymi osobami w którymś momencie. Mógł właśnie na przykład spotkać jakichś backpackerów, poszedł tam z nimi, może mieli ognisko, może nie wiem, siedzieli na plaży i rozmawiali. I w którymś momencie ci się z nim rozdzielili, na przykład pożegnali się i poszli, a Tio chciał zostać tam jeszcze dłużej. I doszło do jakiegoś wypadku czy do czegoś już w momencie, gdy on był sam. I ci ludzie, którzy go tam zaprowadzili, znów nawet nie wiedzą, że stali się częścią tej zagadki, tej tajemnicy, i mogą wypełnić luki w tej historii i odpowiedzieć na wiele pytań. Ale kto wie, może właśnie nie są świadomi, że mają te ważne odpowiedzi. Bo właśnie, Byron Bay jest często odwiedzane przez turystów, którzy znikają tak samo szybko, jak się pojawili. O jego zaginięciu zrobiło się głośno gdzieś dopiero tydzień później. Wielu turystów zapewne już opuściło to miasteczko, bo wielu z nich przyjeżdża tam tylko na kilka dni. Przykład chociażby kolega z Belgii, którego poznał tamtego dnia, Antoine, wyjechał następnego poranka z Byron Bay. I o zaginięciu Tio dowiedział się dopiero, gdy był w Belgii. Wyobrażam sobie, że było wiele osób, które na przykład bawiły się w tym samym czasie w klubie, czy gdzieś otarły się o niego i może spotkały go w czasie jego pobytu w Byron Bay, które do dziś nie wiedzą o tym, co się stało, nie wiedzą o tym, że on zaginął. I na zakończenie jeszcze jeden wątek, który czyni tę sprawę jeszcze bardziej zagadkową. W roku 2021 do detektywa australijskiego detektywa, który został wynajęty przez rodzinę Teal, jak i również na policję, wpłynęła anonimowa wskazówka. Był świadek, który miał usłyszeć rozmowę w pubie w Byron Bay. Rozmowę o tym, że Teal został zamordowany, jego ciało ukryte głęboko w buszu, a jego rzeczy porzucone w opuszczonym domu w miejscowości Ninbim, które znajduje się około 60 km od Byron Bay. I ten detektyw zareagował na te informacje od razu i pojechał do tej miejscowości. Oczywiście cała ta historia, ta wskazówka mogła być bujdą, no ale był jeden konkret. Była nazwa miejscowości i opuszczony dom. Po krótkim wywiadzie okazało się, że w Ninbim, która jest małą miejscowością, znajduje się tylko jeden opuszczony dom, odpowiadający opisowi. Więc pojechali tam go sprawdzić. I faktycznie znaleźli w nim bardzo dużo osobistych rzeczy. Walizkę z różnymi rzeczami rozsypanymi po podłodze. Żadna z tych rzeczy nie należała do Teal, jak się okazało. Zresztą poza nim samym ubraniami, które miał na sobie, jego portfelem, przypuszczam, i telefonem, nic więcej nie zaginęło, bo całą resztę oczywiście zostawił w hostelu. Ale te rzeczy okazały się należeć do innej zaginionej osoby. Ustalono to dzięki temu, że pośród tych rzeczy rozrzucone były listy, poczta, która tam przychodzi z urzędu czy z banku. Po prostu było to razem w walizce z osobistymi rzeczami tej osoby. I były to listy zaadresowane do 42-letniej kobiety imieniem Tia Liddle. Mamy więc i Tio, i Tie. To była kobieta, która zaginęła 31 października 2019 roku, a więc 5 miesięcy po zniknięciu Tio. Ostatni raz była widziana w Mubol, to jest około 30 km na północ od Byron Bay. I 30 października to jest ostatni raz, kiedy był jakikolwiek dowód, że było z nią wszystko w porządku, był z nią jakiś kontakt. Jednak jej rodzina nie zgłosiła jej zniknięcia aż do stycznia 2020 roku. A to dlatego, że Tia nie była bezdomna, ale prowadziła według jej rodziny taki trochę nieregularny tryb życia. Czasem pomieszkiwała u znajomych, czasem właśnie gdzieś biwakowała, często też w Byron Bay, spała w namiotach. Nie wiem, czy było to w jej przypadku związane z jakimiś problemami osobistymi, z konfliktem z rodziną, czy jakimś uzależnieniem. Nie jestem pewna, co za tym wszystkim stało, bo o jej życiu tak naprawdę nie wiadomo za wiele. Jej zniknięcie nie było tak głośne jak zniknięcie Tio. Ale to nie koniec. Bo w lipcu roku 2020 jej szczątki zostały znalezione. I to nigdzie indziej, jak w krzakach w tym parku przy Tallow Beach w Byron Bay. Praktycznie tym samym miejscu, gdzie Tio zaginął. Jej ciało leżało koło małego obozowiska, które prawdopodobnie sama rozbiła. I w momencie, gdy została znaleziona, to musiało być blisko 8 do 10 miesięcy po jej śmierci. I w tamtym momencie z jej ciała zostały tylko kości. Z tego też powodu nie udało się ustalić, co spowodowało jej śmierć. Bo teoretycznie mogły to być przyczyny naturalne, mogło to być samobójstwo, mogło to być przedawkowanie, czy też oczywiście mogło to być morderstwo. Dlaczego jej rzeczy znaleziono tak daleko od miejsca, gdzie zginęła, to właśnie znów może wskazywać na to, że ktoś zrobił jej krzywdę i na przykład ją okradł, szukając kosztowności. Albo inaczej, Tia zginęła właśnie z powodów naturalnych na przykład. Ktoś natrafił na jej obozowisko i zamiast gdzieś to zgłosić, jedynie właśnie ukradł jej rzeczy, mając nadzieję, że znajdzie tam coś wartościowego. Ale tak, nie wiadomo jak Tia zginęła i prawdopodobnie to nigdy nie zostanie ustalone. Wiadomo tylko, że na jej kościach nie było żadnych widocznych obrażeń. Czyli na przykład nikt nie zaatakował jej i nie pobił jej tak, że jej kości zostały połamane. Zwykle właśnie, gdy ktoś na przykład ginie w wyniku obrażeń głowy, to nawet gdy znaleziony zostaje sam szkielet, czaszka jest wyraźnie pęknięta, więc w taki sposób na przykład można powiedzieć, co się stało. Ale tutaj nie było żadnych widocznych śladów. Lecz oczywiście jest wiele sposobów zamordowania kogoś tak, że gdy ciało się rozłoży, to na samych kościach, na samym szkielecie nie będzie już po tym śladu. Teraz, czy te dwie sprawy, zaginięcie Tio i śmierć Tii, mają ze sobą coś wspólnego, czy jest to tylko przypadek? No bo ciekawa rzecz, ktoś anonimowo zgłasza się na policję, zgłasza się do detektywa zajmującego się w szczególności sprawą Tio i znajduje go, kontaktuje się z nim poprzez stronę internetową założoną przez rodzinę, dedykowaną Tio, więc nie znajduje go przypadkiem, nie znajduje jakiegoś tam detektywa przypadkiem, tylko kontaktuje się właśnie z osobą, która bada jego sprawę i odsyła go do domu, gdzie znajdują rzeczy innej kobiety, która zginęła w tym samym miejscu, skąd Tio zniknął. Czy te sprawy więc są w jakiś sposób połączone? Czy Tia zginęła w wyniku przestępstwa i na przykład ta sama osoba jest odpowiedzialna za zniknięcie Tio? Czy może jest to wielkie nieporozumienie i zbieg okoliczności? Bo też gdzieś widziałam taką sugestię, że ktoś właśnie faktycznie usłyszał kogoś innego rozmawiającego o śmierci i tych zaginionych rzeczach Tia Lidl i ta osoba pomyślała, muszę to gdzieś zgłosić. Może nie pamiętała dokładnie jej nazwiska, więc zaczęła googlować na przykład zaginiona osoba Byron Bay i imię Tia. I co na pewno wyskoczyło? Na pewno wyskoczyła sprawa Tio Hayesa, bo o niej właśnie było głośno. I gdyby wygooglować zaginiona osoba Byron Bay, to właśnie artykuły na temat jego sprawy wyskakują przede wszystkim. Więc może ktoś błędnie sądził, że usłyszał rozmowę na temat niego, więc może w tym sensie było to nieporozumienie. Może, może nie. Ale ten wątek zdecydowanie czyni tę sprawę jeszcze bardziej zagadkową. Czy kiedyś dowiemy się, co stało się z Tio Hayesem? Moim zdaniem wciąż jest na to szansa. Pytanie, które wiele osób zadaje i na które zdaje się wciąż nie ma odpowiedzi, to to, czy udało się ustalić na przykład, czy jakieś inne telefony na przykład logowały się do sieci w tym samym miejscu, co telefon Tio tamtej nocy. Czy był jakiś telefon, który na przykład łączył się z tymi samymi wieżami, uaktywniał się w tych samych miejscach o tej samej porze, gdy Tio przybywał tę trasę i siedział na plaży? Oraz czy na przykład w momencie, gdy przybył na plaży, czy ktoś tam już możliwie był? To rzuciłoby zdecydowanie nowe światło na tę sprawę. Ta sprawa jest moim zdaniem bardzo zagadkowa. Pamiętam, że gdy pierwszy raz zaczęłam o niej czytać, to pomyślałam sobie, że to pewnie był tragiczny wypadek. Że Tio faktycznie utonął w jakiś sposób. Ale im więcej myślę o tym, że jego telefon pozostał aktywny tak długo, że Tio nie znał tego miejsca, do którego doszedł, że nie użył nawigacji, aby tam dotrzeć. Wszystko to zdaje się wskazywać na to, że ktoś faktycznie z nim był w tamtym momencie. Co znów nie znaczy, że ta osoba, jeżeli na przykład kiedyś zostanie znaleziona, jest winna morderstwa, bo właśnie wciąż jest możliwe, że był to wypadek. Ale w tej sprawie jest wiele niejasności. I im dłużej o tym myślę, tym bardziej zaczynam się odsuwać od tej hipotezy wypadku, mimo że na początku wydało mi się, że to jest to najbardziej prawdopodobne rozwiązanie. Mam wrażenie, że jest to sprawa na tyle nowa, na tyle świeża, że jeszcze coś o niej usłyszymy. Mam nadzieję, że jeszcze coś się w niej wyjaśni i że rodzina Tio otrzyma odpowiedź. Jestem bardzo ciekawa waszej opinii. I to chyba wszystko, co dla was dziś miałam. Dzięki za słuchanie, dzięki za oglądanie. Jak zawsze, jesteście super. I słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się. Pa!